Hej, witajcie na kanale Spalmy To. Gramy przy tak wysokiej temperaturze, że zaraz sami będziemy się palić. W każdym razie. Tak. Zaczynamy kolejną przygodę po długim siodle. Drużyna wyrusza dalej. Może wreszcie dotrzeć do lasu. Janek nam się zepsuł niestety. Ale to normalne. Janek ostatnio się bardzo często psuje. To czasem trzeba go nakręcić, wtedy chodzi dobrze.
Nie, po prostu sprawdzam, czy nasi widzowie są w stanie odróżnić, kto to mówi. Czy to mówi Oskar, czy to mówi Janek. Napiszcie w komentarzach, kto to mówił tak naprawdę cały
Janek
czas.
Janek jest taką osobą, której przeszkadza albo za wysoka temperatura, albo za niska temperatura.
Tak, Janek się obecnie przegrzał, więc takie... musicie mu wybaczyć, ale to... No tak bywa. W każdym razie, tak, zaraz zaczniemy nową przygodę. Ale wy też możecie zacząć nową przygodę na naszym Patronite, gdzie możecie znaleźć całą masę świetnych materiałów, notatek w formie wideo, gdzie ujawniamy kulisy, tok rozumowania postaci, decyzje, którymi ja się kierowałem, czy dawałem w danym miejscu dużo swobody, czy może był to moment, w którym musiałem trochę postacie zamknąć w pudełku, żeby fabuła ruszyła, więc jeżeli chcecie zobaczyć to, jak się ogarnia takie rzeczy, jak postać się tego przygotowuje, jak gracze się przygotowują do postaci, jak mistrz gry przygotowuje się do sesji i wszystkie tego typu rzeczy, ale również dołączyć na przykład do naszego wspaniałego Discorda, gdzie jest wspaniała społeczność, która również takie rzeczy omawia, snuje teorie. Myślę, że niedługo będzie sporo teorii, w sensie już było, w sensie będzie, bo my to nagrywamy z wyprzedzeniem. Także link do naszego Patronite'a znajdziecie w opisie.
A czy Zelda też jest w opisie?
To jest... Janek, zamknij się po prostu. Pamiętajcie, że to jest nowa przygoda, co oznacza, że jeżeli jesteście tu dzisiaj z nami po raz pierwszy, to możecie spokojnie zacząć oglądać w tym momencie. Postaramy się opowiedzieć o naszych postaciach, przedstawić je, opisać, żebyście mogli spokojnie zacząć oglądać teraz. A jeżeli będziecie chcieli, możecie się cofnąć do poprzednich naszych przygód, albo nie, jak kto woli, do niczego nie zmuszamy. Jeszcze nie mamy takiej możliwości, żeby wejść wam do domu i zmusić was do oglądania Machin Latnanu. Gdybyśmy mieli taką możliwość, jeszcze, to by się już dodziało. Więc uważajcie na siebie.
AI się rozwija bardzo szybko, tak słyszałem.
Tak, więc być może niedługo policja Machin Latnanu zapuka do waszych drzwi, ale na razie no, nie możemy zmusić, możemy tylko zapraszać, więc zapraszamy. Nie?
Tak, no więc chyba czas przejść do kolejnej przygody Machin Latnanu. Znajdziecie się na szlaku prowadzącym z długiego siodła do Mirabaru, choć nie tam będzie prowadzić wasza droga. Jedziecie z trójką towarzyszy, z którymi wyruszyliście. Floren Mart, prawa ręka Lady Protector ze zniszczonego już Tribor. Hugo Meyers, chłopak, który poniekąd odpowiada za zniszczenie tego Tribor. Bardzo zakłopotany i szukający sposobów, żeby odpokutować za swoje przewinienia, oraz strażnik Quentin, który został przypisany przez samą Lady Protector do czuwania nad owym Hugo. Wyruszacie w stronę lasu Neverwinter, przez który macie zamiar przeprawić się do miasta pirackiego Luskan. W lesie tym znajduje się mała wioseczka, nazywana, jak dobrze rozumiecie, Bajoro, w pobliżu rzeki, która prowadzi do samego Neverwinter. Tam macie rozdzielić się z waszymi towarzyszami, którzy barką powinni udać się do samego miasta. Wyruszacie również do lasu Neverwinter nie tylko po to, aby przeprawić się przez niego do miasta Luskan, a również dlatego, że znajduje się gdzieś tam guide druidów, prowadzony przez druida Miromira, który rzekomo zna się na różnego rodzaju klątwach. A tak się składa, że Wiktor został niedawno ugryziony przez wilkołaka i powinien rozprawić się ze swoją klątwą najlepiej przed najbliższą pełnią. Na wasze szczęście, jedną pełnię właśnie macie za sobą. Jedziecie więc prostym wozem, bez okrycia. Quentin powozi, dwa duże zaprzęgowe konie ciągną. Jedziecie przez bardzo spokojne równiny. Gdzieś daleko na horyzoncie, po waszej lewej stronie, widnieje zarys lasu Neverwinter, jednak chcecie kierować się do właściwej ścieżki, więc jeszcze spędzicie wiele godzin prawdopodobnie tutaj na szlaku. Będziecie musieli prawdopodobnie obozować przed lasem Neverwinter, żeby nie wjeżdżać do niego po zmroku i być może jutro dotrzecie już do Bajora. Chciałbym teraz, żeby każdy opisał wasze postacie, co robicie w podróży. Tak jak wspomniałem, to jest bardzo taki prosty wóz, który można byłoby wozić właściwie siano, tylko zostały do niego podczepione odpowiednie ławy, żeby sobie spokojnie móc usiąść. Floren jakoś zdobył ten wóz, prawdopodobnie od rządzących długim siodłem magów Harpelów. Więc po kolei chciałbym, żebyście opisali swoje postacie. Możecie też dodać, jeżeli chcecie, jak spędzaliście, ponieważ jesteście już kilka dobrych dni w podróży. A jeżeli robiliście coś szczególnego, to możecie opisać. Zacznijmy od Wiktora, który jeszcze nie czujesz wpływu owej klątwy wilkołactwa. Pamiętasz oczywiście moment, w którym zostałeś ugryziony, potem czerwień zasnuła twoje oczy, a potem obudziłeś się na polanie. Do tej pory jednak, choć towarzysze, zarówno starsi, jak i ci, którzy dołączyli do was teraz, przyglądają się od czasu do czasu nerwowo, szukając jakichś oznak, tak póki co sam takowych nie zauważasz, aczkolwiek do pełni jeszcze daleko.
Na wozie siedzi Wiktor, który wygląda jakby miał więcej niż 40 lat, ale tak naprawdę ma 30 lat. Ma w ręku notes i księgę zaklęć, a przy pasku ma też miecz. Na sobie ma zbroję skórzaną, na twarzy ma brodę i bardzo wysokie czoło i zakola i ślad po oparzeniu na policzku, ale ledwo je widać, bo się ukrywają pod jego brodą. Znudzony rysuje coś w czystych miejscach swojej księgi zaklęć. Pisze sobie limeryki o swoich kompanach. Chili, jak z szynszyli. Joru, jak chłop z Borów. I drago, tańczy nago. I tak Wiktor się podśmiechuje trochę, a on sobie zakreśla je i rysuje na nich małe smoki.
Okej, no to w takim razie przejdźmy do Dragomira.
Dragomir sobie siedzi gdzieś z tyłu wozu i jest ubrany w długi, czerwony płaszcz. Pod spodem ma koszulę z taką wyraźną wyszywanką, ale ilekroć rusza się, przesuwa rękę, czy obraca się, to słychać pod spodem pełną zbroję. Tak naprawdę zbroja jest magicznie ukryta dzięki pierścieniowi, który trzyma na sobie. Ma charakterystyczny długi wąs i tylko w jednym miejscu długie włosy. Pochodzi ewidentnie z daleka, troszeczkę niezorientowany tutaj w okolicy. I przegląda swoje notatki techniczne. Ma taki duży papier, na którym ma jakiś projekt, jakieś rysunki dokładne, techniczne, gdzie obliczenia prowadzi na marginesie i jest głównie tym zaabsorbowany przez większość drogi. Próbuje wykombinować, jak coś tam skonstruować.
To naprzeciw Drago siedzi sobie prosty medyk karateka o błękitnej skórze i błękitno-białych włosach, które powiewają na wietrze, nawet bez wiatru również powiewają. W tej chwili przegląda swój sprzęt medyczny, tam odmierza jakieś rzeczy, które ma związane z tutaj, medykamenty, które ma w torbie, i siedzi spokojnie, obserwując kompanów.
Chili jest pół krasnoludką, ćwierć elfką, ćwierć człowiekiem, ma czarne włosy z białym pojedynczym kosmykiem i kota, białego małego kota, kotkę o imieniu Lady obok siebie i na plecach nosi miecz, a na sobie ma różne elementy niepasujących do siebie fragmentów pancerzy, które składają się w taką w miarę ciężką zbroję. No i jest drużynową wojowniczką o radosnym spojrzeniu, spoglądającą z sympatią na swoich kompanów. Razem ze swoim licznym rodzeństwem i wielką rodziną wychowała się w grupie handlowo-cyrkowo-przestępczej, która nazywa się Niesamowita Karawana Samotnych Serc Kapitana Papryki, z której to grupy musiała się odłączyć po pewnym incydencie przykrym w Baldur's Gate, który skończył się spaleniem przypadkowym jednej z willi bogaczy i od tej pory musiała się oddzielić od swojej rodziny, ale znalazła nową w postaci tej drużyny. I teraz karmi kota, a w ciągu ostatnich dni na pewno spędziła trochę czasu na pisaniu listów do różnych ludzi, których zna, po to, żeby je przekazać Florenowi, zakładając, że z Neverwinter będzie łatwiej je wysłać w różne miejsca niż gdzieś tam ze szlaku czy coś takiego, nie? I jeżeli pisała te listy, to prawdopodobnie w niektórych sytuacjach się konsultowała z Ioru, czasem może konsultowała się z Drago, raczej nie konsultowała się z Wiktorem, chyba żeby wysyłała jakieś listy do urzędów czy coś takiego, to może z Wiktorem by się konsultowała, ale akurat takich nie było, więc tym razem nie. No, a teraz siedzi gdzieś może z nogami wiszącymi z tego wozu i trzyma kota na kolanach i daje mu jakieś kawałki jedzenia.
Ja jeszcze tylko dodam do naszych tutaj nowych uczestników przygody, którzy zaczną może śledzić tutaj naszą historię, że Luskan wspomniany, do którego zmierzają nasi bohaterowie, jest nowym rodzinnym Joru, który bardzo chce dowiedzieć się, co się dzieje w tej chwili w domu, bo podobno coś się dzieje. Jest tam jakaś grubsza sprawa, jeszcze tego nie wie.
Tak, jeśli chodzi o waszych towarzyszy, to Florent oczywiście jak tylko... Ktokolwiek do niego zagadywał, był absolutnie chętny na jakąkolwiek rozmowę, żeby umilić sobie drogę. Quentin raczej, jeżeli ktoś chciał z nim o czymś porozmawiać, to oczywiście był otwarty, ale to nie tak, że sam się wyjątkowo udzielał. Hugo siedział milczący przez cały czas, raczej się nie wtrącał, raczej się praktycznie nie odzywał. Przez te parę dni drogi nie było również żadnych opadów deszczu, co powoduje, że wreszcie, w przeciwieństwie do tego, kiedy opuszczaliście Tribor, droga jest w miarę sucha i nie było żadnego problemu z tym, aby cały czas w miarę sprawnie się poruszać. Czwartego dnia drogi, kiedy tak sobie jedziecie, Floren odwraca się do was, siedząc obok Quentina z przodu. Mówi tak, pokazuje na lewo. Last Neverwinter, coraz bliżej. A za chwilę będziemy prawdopodobnie już dojeżdżali do dobrego zakrętu. Jutro o tej porze, jeżeli szczęście dopisze i akurat barka będzie, no to będziemy już płynąć. Się rozdzielimy. Chociaż z tego co słyszałem, to barka do Bajora przypływa raz na tydzień. Kto wie, czy nie będę musiał tam, nie będziemy musieli tam chwilę posiedzieć. W sensie my, bo was nie będę zatrzymywał.
Pojedziemy następną możliwą.
Dużo tam mieszka osób w tym bajorze?
Tak. Z tego co rozumiem, to jest właściwie tylko przystań. Kilkanaście osób. Nic szczególnego. Właściwie to barka to pewnie dla dużo powiedziane. Jakaś większa łajba, która po prostu pływa do Neverwinter, przywozi czasami potrzebne zapasy. Sprzedają tam słodkowodne ryby.
No to chyba nic tam nie grozi szczególnego. Zostaniemy z tobą może na chwilę, żeby się pożegnać, a potem będziemy się zwijać, nie?
Dalej, niestety nie będę większym tutaj pomocnikiem, jeśli chodzi o Last Neverwinter. Jeździłem często tutaj drogą do Mirabaru, czy do Neverwinter szlakiem Tribor, ale wybaczcie, przez las to się za często nie przeprawiałem i w samym Bajorze również nigdy nie bywałem. Nie mam pojęcia, co się w tym lesie czai.
Poradzimy sobie.
Zgubić się podobno łatwo. Jakby nie patrzeć, to Jest ogromna, ogromna, ogromna puszcza. Mam nadzieję, że potraficie się w terenie odnaleźć, tak żeby sprawnie do tego, do Luskanu dotrzeć. Nie wiem, co tam się dzieje, niestety. Chciałbym wiedzieć. Neruinter pewnie będę wiedzieć.
Florent, słuchaj, Drago tutaj przybył z końca świata, więc co, przejście przez jakiś las, to jest, nie? Drago, będziesz nas prowadził, co?
O, dobra. I Drago zdaje się, że nie do końca słyszał pytania, po prostu cały czas czytał swoje notatki i coś obliczał, ale powiedział, no dobra, dobra.
Okej.
Okay. Cały wóz staje, widzicie, jak Quentin ściąga lejce. Brrr! Na drodze. Zauważacie stojące dwie postacie. Obok drogi właściwie stoją dwa sporych rozmiarów głazy, które robią coś w rodzaju wrót, takich oczywiście umownych, przez które można było przejechać, tak? Jakiś taki pseudokamienny łuk bez górnej części. Więc tuż przed nim stoją dwie bardzo charakterystycznie wyglądające postacie. Pierwszą, która natychmiast rzuca się wam w oczy, jest absolutnie ogromny rycerz. Chłop w tak wielkiej zbroi i dorównujący jej rozmiarów, że domyślacie się, że musi mieć przynajmniej domieszkę krwi Goliata, jeśli owym Goliatem nie jest. Ma przerzucone przez ramię wielgachny miecz dwuręczny, który trzyma w tej chwili jedną ręką, ale zbroja zakrywa mu praktycznie całe ciało, łącznie z hełmem, który powoduje, że nie jesteś się w stanie dojrzeć również twarzy. Ciężkie rękawice, ogólnie jedna wielka stalowa istota praktycznie, można byłoby to go tak opisać. Obok niego stoi przeciwieństwo, znacznie mniejsza osoba, ubrana w długie, błękitne szaty, które tak trochę powiewają, albo wydają się wręcz trochę pływać na całej tej istocie. Również jest nimi tak odziana, że ciężko dojrzeć jakikolwiek kawałek skóry i na twarzy ma założoną białą maskę, która przykrywa kompletnie twarz w ten sposób i kaptur w ten sposób, że znowu nie jesteście w stanie dojrzeć żadnych szczegółów ciała. Ewidentnie blokują wam dalszy przejazd.
Quentin powozi, tak?
Quentin powozi, ale zatrzymał, nie?
Z drogi!
Duży rycerz się odzywa. Ej, wy tam! Jego głos jest metaliczny i przechodzący przez tą przyłbicę. Macie wrażenie, jakby dochodził gdzieś z większej odległości, niż on faktycznie stoi. Mięska na wozie! Złazić!
Zejdźcie nam z drogi.
Widzicie, jak skręca swoją metalową głowę, twój hełm, który patrzy na tą drugą osobę. Zobacz, mięska podskakują! Słyszycie, jak ta druga osoba się odzywa. Głos jest miękki, ale również przez maskę ciężko w ogóle stwierdzić, czy jest to kobieta, czy mężczyzna. Pamiętaj, że szef kazał wziąć ich żywcem. Przyprowadzić, w najlepszym wypadku, z własnej woli. Rycerz się odzywa. Mówił, żeby przyprowadzić czterech, ale jest ich więcej. Więc tą trójkę patrzy... Oni nie wyglądają jak ci, których szef opisywał. Te trzy mięska byłyby w sam raz do pocięcia. Dawno nie ciachałem. Już mnie nosi.
Dobra, ja wyciągam miecz tak ostrożnie, żeby nie było widać, tylko tak, żeby mieć go w gotowości.
Ja też wyciągam młot swój.
Widzisz, że tamci was kompletnie to ignorują, jakby w ogóle się tym nie przejmują.
I przy okazji, ja chciałbym zadeklarować, bo nie miałem okazji wcześniej zadeklarować, że mogę mieć swoją zbroję tymczasową, nie?
Możesz mieć ją na sobie, jeżeli chcesz ukryć.
Tak, chcę ją mieć w tym momencie na sobie.
Dobra.
A ja taką mam myśl, właśnie takie pytanie, bo w sumie nigdy tego nie robiłem, ale czy ja mogę na przykład sobie naładować zaklęciosem teraz miecz i jeszcze
przed walką? Nie, zaklęcios to jest uderzenie, jakby nie, znaczy jesteś naładowany, w sensie nie jest rozładowany, czyli możesz kim uderzyć.
Tak, ale właśnie, czy to, bo to ile, bo wiesz, jakby, czy mogę to rzucić te zaklęcie na ten miecz i
nie,
czy to może
tak
być
nie działa.
Tak, wiesz.
Zaklęcios to jest rzucenie czaru w momencie uderzenia.
I doładowujesz wtedy cios, nie?
W każdym razie, postać w masce odwraca się w waszą stronę i mówi: Podróżujący, macie w tej chwili dwie opcje. Mój towarzysz Bladewin jest bardzo niespokojny. Możecie stawić mu czoła, przegrać. Potem on prawdopodobnie dla rozrywki utłucze jedno lub więcej waszych towarzyszy. Możecie również zejść z wozu i udać się z nami do naszego szefa, który chce się z wami zobaczyć. Być może wtedy Bladewin będzie mógł wstrzymać swoje chęci. Widzicie, jak ten rycerz, cały aż ta zbroja lata, jak on się trzęsie, taki jakby w oczekiwaniu na to, żebyście wybrali pewną opcję.
Możecie też odwrócić się, odpierdolić się i pozwolić nam przejechać.
Czekaj, Drago.
Jak ten rycerz mówi, no patrz, mięska pyskują, pozwól mi!
Czekajcie! Kto jest tym szefem?
Osoba w masce się odzywa. Dowiecie się na miejscu.
Wolałbym wiedzieć wcześniej.
Ale to, co byś wolał, nie ma w tej chwili żadnego znaczenia.
To, co byś wolał, też nie ma żadnego znaczenia.
Czy ja mogę ocenić jakoś ich możliwości bojowe?
Za cholerę nie. Masz ogromnego rycerza w zbroi. Nie widzisz nawet tych kawałków ciała. Gość jest na pewno silny, to nie ma co tego żadnych wątpliwości. Patrząc na to, jak jest duży, jak bez najmniejszego problemu trzyma gigantyczny miecz na plerach. A druga postać jest absolutną zagadką.
Jego zbroja jest metalowa?
Tak.
Ja tak nachylam się do Drago i mówię, Drago, czy to myślisz, że to...
Możliwe. Mniejsza osoba, pewnie jakiś czarownik. Możemy tam iść z nimi i tylko wtedy, jeżeli zagwarantują bezpieczeństwo dla pozostałych. Mhm.
Dobra, słuchajcie, spoko. No... Spoko, ale żądamy gwarancji bezpieczeństwa dla całej trójki pozostałych. My pójdziemy z wami, a oni sobie jadą dalej. Okej?
Okay? Ten rycerz mówi, ja nie... Ale ta osoba w masce mówi, nie macie żadnego prawa w tej chwili do negocjacji. Mogę wam zagwarantować tylko tyle, że jeżeli teraz z nami pójdziecie, wszyscy, całą siódemką, to Bladewin nie zabije ich tu i teraz. A co dalej będzie zależało tylko od was i od tego, co postanowi szef.
To spierdalaj.
Przykro mi, że do tego musiało dojść.
Czekajcie.
Widzicie, jak ten rycerz tak ściąga ten miecz i tak niech wymachuje przed sobą. No to lecimy. Jak ich rozwalę i tak patrzy na Quentina, Hugo i Florena i tak już sobie wylicza. Pętliczek. będzie krojenie mięsa.
Mieliśmy już takiego, który tak wyliczał. Skończył bez nóg.
Czekajcie chwilę. Obracam się do reszty. Pójdziemy z nimi, zobaczymy chociaż kto to jest. Możemy tak samo tam się napierdalać jak tutaj. Mm-hmm. Będziemy przynajmniej wiedzieć, o co chodzi. Mniej więcej.
Zgadzam się z Joru.
No, ja nie zostawię tych ludzi.
Wiktor, nie...
Nie, no, idą z nami.
Florence biał jak ściana, Quentin sięga do krótkiego miecza przy pasie, Hugo dalej siedzi cicho, tak jakby nie zauważał, że wokół niego właśnie dzieje się takie rzeczy.
Patrzy na Wiktora i mówię, no może nie będziemy się musieli tam napierdalać, nie wiem, o co im chodzi. Tutaj się to skończy tylko bitką, a wiesz, do czego oni są zdolni?
Dobra, już ja chciałem się rozejrzeć, czy jak się rozglądam i czy ta okolica wygląda jak na naszej grafice, że to są tak totalnie widać wszystko, czy, tak. Bo chcę się zastanowić, czy wiesz, czy nie ma tu jakichś ukrytych ludzi jeszcze, którzy mogliby, wiesz.
Nie, raczej są jakieś pagórki, czy coś takiego, jeżeli ktoś by gdzieś kawałek dalej leżał na ziemi, to mógłbyś go nie zauważyć, ale tak w miarę się rozglądasz i wydaje się, że tutaj jest dosłownie ta dwójka. Kiedy ten rycerz podchodzi w waszą stronę, słyszycie, jak istota w masce z tyłu mówi: Bladewin, zaczekaj. On tak staje. Mieliśmy umowę. Nie zawsze ty musisz mieć całą zabawę. On tak... Ale... Ostatnio była twoja kolej. Tak.
Dobra, słuchajcie, ja nie rozumiem jakaś relacji między wami i tak dalej, ale z tego co mówicie, to macie naszą czwórkę dostarczyć do jakiegoś swojego szefa. I trójka pozostałych jakby nie jest częścią tego równania, więc albo będziemy marnować czas, albo nie będziemy. Możemy z wami
pójdziemy.
Spoko. Jakby nie ma problemu. Ale skoro ta trójka ich nie dotyczy ten temat, no to po co chcecie ich ciągać ze sobą w ogóle?
Ta osoba w masce odwraca głowę na ciebie, bo ewidentnie zależy wam na tym, żeby im się nic nie stało.
Tak, no dlatego pójdziemy z wami, jeżeli zagwarantujecie im bezpieczeństwo.
I tak z wami pójdziemy.
Po raz kolejny nie stawiacie tu żadnych żądań. To wasza ostatnia szansa. Idziemy wszyscy, albo próbujecie się nam postawić. Gwarantuję wam, że przy tej drugiej opcji nie skończy się to dla was może nie najgorzej, bo jak słyszeliście, szef kazał utrzymać was przy życiu, ale jedno z tych trzech nie odejdzie z tej drogi.
Wracam do reszty. Idźmy tam całą grupą. Będziemy mieli więcej ludzi, żeby spuścić im w pierdol, bo to jest jakaś banda klaunów. Nie mogę ich siły ocenić, ale zachowują się jak idioci.
Florentki w ogóle mówi, nie no, możemy i z wami przecież.
No to chodźmy.
No jeśli chcecie i z nami, to
Quentin patrzy i tak trzyma miecz cały czas, rękę na mieczu. Chyba, że chcemy próbować.
Tym mieczem nic nie przebijesz. Jakby popatrz na tę zbroję.
Ta zbroja wygląda świetnie, żeby przenosić moje pioruny.
On patrzy na nich jeszcze.
Czekajcie chwilę, a jak się władujemy w jakieś gniazdo, gdzie będzie ich więcej takich?
No na pewno nie będzie ich mniej w ich bazie, no.
Wy rozmawiacie i wtedy orientujecie się, że ta dwójka z tyłu gra w papier, nożyce, kamień na drodze.
Ej, to ja też, ja gram w papier, nożyce z Joru, jak zaczynam po prostu. I tak wyciągam nożyce.
Po chwili.
Patrzcie na Wiktora, nie chcę tego robić.
To ja mogę spojrzeć na nich i powiedzieć, dobra, słuchajcie, marnujemy tutaj czas. Ta trójka idzie wolno, a jak nie, to spuszczamy wam w pierdol.
W tym momencie zatrzymują się i widzisz, że osoba w masce zrobiła nożyce, a rycerz dał płaską rękawicę.
Ja robię nożyce przed Wiktorem jeszcze.
Czyli mamy to grać.
Widzisz, że ten rycerz odsuwa się parę kroków do tyłu i mówi, dobra, baw się.
Czy ja mogę rzucić na cokolwiek grożąc im, czy jakby jesteśmy tutaj nieaktywni zupełnie?
Możesz próbować. Sceny? Nie, absolutnie, próbuj. Oni generalnie mają w miarę na was wywalone, ale próbuj.
Dobra, to już rzucam. I ja rzucam 31.
Patrzę.
Będzie wystarczony, tak samo nakopać do dupy.
Wychodzi do przodu, mówi, patrzy na was. Widzicie, że podnosi ręce, szaty zaczynają powiewać. Mówi. No cóż. Wyglądacie na zaprawionych w boju. Postaram się was za bardzo nie skrzywdzić.
To nie mów nic o naszych matkach.
I staje cały czas do boju, stojąc przed wami. Rycerz oparł się o kamień z tyłu. Jakby czekając. Jeżeli chcecie, to przesadźcie na inicjatywę.
Dobra.
Okej.
Nie zauważacie żadnej broni na tej osobie, poza tą dziwnie pływającą falą, która na nim jest. Z ogromną prędkością widzicie jednak, jak ta istota przesuwa się delikatnie i wyciąga w stronę Joru rękę. Wygląda to jakby po prostu poszła pięść i z tej pięści wystrzeliwuje strumień takiej wody pod ciśnieniem, która wystrzeliwuje z tej ręki i leci prosto w Joru.
Chuj.
I jest to 26, co cię trafi i zada ci 28 punktów obrażeń.
Ja pierdolę.
Widzicie, jak jest kolejny ruch i tym razem wokół Joru zbiera się ta woda jeszcze raz i uderza w stojącego obok Wiktora. To jest trafienie krytyczne. To jest 36. I otrzymujesz 40 punktów obrażeń. Gdy ta woda tak w ciebie uderza. Pff, z ogromnym impetem. Prawie cię przewracając, ale przesuwasz się. Jest to wystarczające uderzenie, żeby cię wypchnąć i lecisz kilka stóp do przodu, hamując jeszcze cały czas, starając się zahamować o ziemię. Okej, okay, na tym kończę.
Okej, okay, pójdziemy z wami.
Wiktor. Widzicie, że ten rycerz tylko stoi z tyłu tak mieczem.
Dobra. Tak, do pani mam 20 feet. To tak. Najpierw chciałem rzucić na wiedzę. Czy coś mogę się dowiedzieć o jej słabościach?
Nie jesteś w stanie się niczego dowiedzieć, łącznie z poziomem, który jest, nie jesteś w stanie nic stwierdzić.
No, nie wiemy, jaki jest poziom, tak?
Nie.
Super, super mnie Paweł nauczyłeś, żebym rzucał na wiedzę.
Oskar powiedział, że poziom poznajemy zawsze, automatycznie, więc rozumiem, że to jest...
Nie jesteś w stanie kompletnie nic powiedzieć o tej istocie, poza tym, że w jakiś sposób kontroluje wodę.
To jest ten, to jest Lord André tej gry, że nie można go zabić, tej ma niezniszczalność pewnie. Chciałbym użyć wyładowanie elektryczne. Tak, chcę użyć wyładowania elektryczne. Wiktor otrzepuje się z wody, krzyczy, nie sikaj na mnie, wystrzeliwuje pioruny w stronę przeciwnika.
Więc strzelasz czarem i widzisz, jak lecą pioruny, po czym ta osoba robi takie, taki zamach przed sobą i przed nią pojawia się taki jakby strumień wodny, w którym trafiają te twoje pioruny i one lecą gdzieś na bok, puf, rozwalając się po ziemi. Robiąc kałużę naelektryzowaną. Dragomir.
Dobra. Ja w takim razie, Dragomir w takim razie podchodzi do tajemniczej postaci. Uderza ją z młota. Przynajmniej stara się uderzyć z młota. Czy ją uderzy, to jest jeszcze... to jest jeszcze niewiadome. Nie trafia.
Uderzasz i tylko takie splash. Jeśli byłeś prawie pewien, że trafiłeś w szatę, ale zamiast tego twoja woda jakby uderza i tylko rozklapuje wodę i widzisz, że ta ta osoba stoi gdzieś obok.
I podnoszę tarczę.
Okej, czyli?
Czy ja mam miecz w ręku?
Mogę założyć, że bronię macie akurat tak jak...
Dobrze, no zatem podbiegam tutaj, wykonując ruch. Następnie mówię, słuchajcie, może nam się uda, może nie będzie tak źle. Wydaje mi się, że on wcale nie jest taki silny. Już staram się was... Nie udaje mi się
wypluwam
was,
wodę,
was do walki nagrzać. No ale próbuję w takim razie chwycić miecz w dwie ręce i zaatakować tę tajemniczą istotę. I uderzam krytycznie.
Tak, to jest krytycznie.
Zadając jej 38 obrażeń.
Widzisz, jak woda jest rozklapywana, ale tym razem jesteś w stanie przeciąć tą szatę i nie jesteś w stanie zauważyć ciała, ale jesteś w stanie zauważyć, że wypłynęła was stamtąd krew, która miesza się z tą wodą. Więc cokolwiek to jest krwawi. Widzisz, jak nagle woda się robi czerwona. Ona próbuje jednym ruchem ręki odprowadzić tą krew razem z wodą, tak żeby to jakoś zatamować. I znowu gdzieś stara się to wepchnąć do siebie, żeby to nie wyciekało, ale widzisz, że zraniłeś tą istotę.
Co więcej, mam taką specjalizację krytyczną, która sprawia, że po moim uderzeniu krytycznym ta postać jest osłabiona, odsłonięta dla wszystkich, aż do początku mojej kolejnej tury.
Joru.
Skoro krwawi, możemy ją zabić.
Jest za późno.
Jak to wygląda, Wiktor?
No nie za dobrze.
No właśnie. Dobra, to ja podbiegam do Wiktora. Leczę go. Zaryzykuję.
Zaryzykuj.
Bo masz mało.
Leczycie na 20?
To się wylecz i wyleczę też siebie. Jeszcze ostatnią akcją, nie?
Podbiegłeś i wyleczyłeś, to masz jedną, tak. Ale jedna akcja u ciebie, nie? Teraz masz
dwie. Tak. Oskar? Mam jeszcze dwie.
Podbiegnięcie, tak. Podbiegnięcie i wyleczenie to jest jedna akcja.
Dobra, to drugą akcję ładuję w siebie, żeby też się wyleczyć z ryzykiem.
Dobra.
Poszło. Dobra, i ostatnią akcję wykorzystam na podniesienie tarczy, bo już nie dobiegnę. To wszystko moje. Proszę, Wiktor.
Dziękuję.
Okej. Ruch tej istoty wygląda, jakby dosłownie przepływała. Więc możesz ją spokojnie chlasnąć, kiedy mija ciebie.
Okej, dobrze, więc próbuję to zrobić. Uderzam 27 i to jest pudło.
Tak, więc ona przepływa właściwie pod twoim mieczem, po czym staje przed wami i tym razem składa tak dwie pięści przed sobą i z nich widzicie, jak taki ogromna właściwie fala uderzeniowa, która jest razem z wodnym uderzeniem, wystrzeliwuje w waszą stronę. I...
Fuksa.
Tak, wszyscy w tej linii muszą zrobić rzut obronny na refleks.
Sukces.
Dobrze, więc teraz... Dragomir i Chili otrzymujecie podwójne obrażenia, czyli 66 z tego.
Mhm.
Natomiast Wiktor otrzymujesz połowę tych obrażeń. Kiedy ta fala zalewa was, próbujecie utrzymać się na nogach i zarówno Chili, jak i Dragomir jesteście jeszcze odrzuceni razem. Jak Wiktor staje, który jako jedyny był w stanie jakoś zaprzeć się i zatrzymać tą falę, i po kolei Wiktor, tak na ciebie wpadają najpierw Dragomir, a potem na Dragomira wpada Chili.
Tak,
jesteś tak wszyscy odrzuceni. No, bo tak, taki potężny strumień wody przelatuje koło ciebie.
Hej, Wiktor.
Okej, okay, on na tym kończy. To co robicie?
Chyba ja tak patrzę na to, co się stało. Widzę, że reszta przeleciała.
Widzisz,
jest
że oni są już tacy poobijani.
To tylko podnoszę ręce do góry. Okej. Okay. Nic tutaj więcej nie zrobimy. Idziemy z wami. Chyba reszta się zgodzi. Patrzę na resztę.
Słyszycie, jak ten rycerz krzyczy. Nie! Ta osoba w szacie mówi. No to już za późno. Dostaliście na początku pewną ofertę, ale... Wybraliście co innego. Teraz musicie za to zapłacić.
Co na to, wasz szef, jak nas zabijecie w tej chwili?
Ta istota znowu patrzy na to. Już mówiliśmy. Wam nie może stać się krzywda. Szef kazał doprowadzić was żywcem. I widzicie, jak ten rycerz, skoro o tym mowa, taki... Ciężko powiedzieć wam, czy się śmieje, czy nie, bo ma... jest cały w zbroi, ale zaczyna, tak wywijając mieczem, iść w stronę wozu, na którym stoi cały czas Quentin, starający się jakby zasłaniać Florena i Hugo, który tam stoi.
Dobra, no ja chcę do niego podbiec i go zaatakować w takim razie, czy to... jak to...
Jeśli chcesz, to możesz to zrobić, oczywiście.
No tak, no bo chcę go powstrzymać.
Powiedzmy, że on zrobił parę kroków, ale nie będę jeszcze nim nic konkretnego robił. Okej, to twoja tura.
Mhm. Dobra, podbiegam do niego tutaj. Wiktor bierze zamach i uderzając doładowuje swój miecz, swoje uderzenie z zaklęciem porażający chwyt. Cholera.
Więc próbujesz się na niego zamachnąć. Widzisz, jak gość, jak na naprawdę dużą istotę, jest dosyć szybki, więc z jednym ruchem twojego dużego miecza po prostu zbija twój. Jak przechodzisz koło niego, wymachując, on cię ignoruje, on dalej idzie przed siebie.
No ja już mam po akcjach, nie?
Mhm. Czy ktoś z was chce coś jeszcze zrobić?
Ja chcę wrzasnąć do wozu, odjeżdżajcie i zablokować drogę temu osiłkowi, który się zbliża.
Mhm.
Tak stanąć, żeby go zablokować.
Dobra.
Żeby nie mógł przejść, musiałby, żeby mieli chociaż te dodatkowe 6 sekund.
Okej, okay. Podnosisz tarczę jeszcze, czy coś?
Tak, podnoszę tarczę.
Mhm.
I uderzam.
Mhm.
I nie trafiam.
Uderzasz w jego zbroję, równie dobrze mógłbyś trafić w ścianę tym uderzeniem.
No.
Chili.
Domyślałem się, że taki będzie efekt.
W takim razie ruszam też w kierunku jego... I chcąc spowolnić go, żeby wóz był w stanie uciec, po pierwsze próbuję wyglądać przerażająco, idąc w jego kierunku, co mi się udaje. Więc jest trochę przestraszony.
O dziwo, to go zatrzymało. Mimo tego, że szedł w stronę wozu, to spowodowało, że zwrócił na ciebie uwagę.
I próbuję go przewrócić, żeby go spowolnić jeszcze dodatkowo. I rzucam 26 i to jest
próbujesz porażka. Go przewrócić, jest za duży. Nie jesteś w stanie go przewrócić, za twardo stoi. Ale zatrzymał się. Joru.
Matko. Siadam na wóz i uciekam. Nie.
Z Gregiem.
Widzisz, że Quentin posłuchał, siada i próbuje, wiesz, już
tak,
już
tak,
już
tak, ruszają. Więc ja też próbuję im kupić jak najwięcej czasu, krzyczę do nich, żeby uciekali jak najszybciej. I wiem, że... Tak nas chcą wziąć żywcem, więc nawet jeśli mam dostać w pierdol ostry, to i tak próbuję w jakiś sposób bronić tutaj reszty. I wydaje mi się, że reszta może zatrzymać na chwilę chociaż tego typa. Ja spróbuję tego drugiego, wiesz, zablokować, żeby nie rzucił w nich jakiegoś czaru albo czegoś, nie?
Więc staję... po drodze też. biegnąc akurat.
A dobra, tak, tak, dobra, to ja biegnę i próbuję kogoś wyleczyć Dragomira. Nie, wszystkich nie dam rady.
No kurwa, Dragomir też już, okej. Okay.
No, no, więc chcę po drodze wyleczyć Dragomira i Chili. To leczę najpierw Chili i wszystkich leczę oczywiście z ryzykiem, bo to już nie ma co. Chili wyszło. Mhm. Mhm. I teraz Drago pójdzie. Też wyszło. Coś się udało i podbiegam, blokując jakikolwiek cios właśnie w przód do wozu tego przeciwnika. No, i to jest koniec.
Okej. Wóz zaczyna ruszać. W tym momencie słyszycie, jak ten rycerz mówi: mięska uciekają! Natomiast ta istota dalej zbiera tą wodę, która jest.
Ja chcę przyjąć wszystko na siebie, jak będzie szło.
Stoi przed tobą i po kolei dostajesz pierwsze uderzenie przez ciebie wody. Jest trafienie. 24. Co cię odsuwa? Pierwsze uderzenie. Potem od razu kolejna pięść, z niej wylatuje kolejny strumień wodny. Tym razem jest to trafienie krytyczne.
Shit.
Niewiele różnicy. I ostatnie. I znowu cię odsuwa.
Sam do Tribur trafisz zaraz.
Tak, i ostatnie uderzenie. Chociaż nie, czekaj, nie. Ostatni raz cię nie odsuwa.
Dzięki.
Powiedzmy, że nie.
Jeszcze, pomoże.
Jeszcze jedno uderzenie jest.
O Jezu.
Tak, to jest trafienie. Tak.
I leżę.
I widzicie, jak po kolei trzy strumienie wody. Tak. Wszystkie trafiają w Joru. I widzicie, jak on próbuje się zapierać po każdym uderzeniu. Tego gdzieś tam wywala na drogę, gdzie leży w takiej kałuży krwi. Kałuży wody, na szczęście nie krwi. Wody, która wokół niego jest poobijany.
Chcę patrzeć, czy uciekają.
Widzisz, że tak, że wóz jedzie cały czas. Tam mówi: nie, mięska uciekają! Więc łapie ten swój miecz oburącz i próbuje chlasnąć was tak, jak stoicie po kolei. I widzicie, że kiedy robi zamach, czujecie zimno bijące od tego miecza. Więc najpierw robi zamach w stronę Wiktora. Okej. Okay. I zadaje ci 26 punktów obrażeń. W sensie jest od zimna. Ale ewidentnie gość uderza i w ostatniej chwili skręca tak, żeby się oberwał płazem. Więc gość wie, jak coś, to nikt z was nie jest umierający. Oni was nie chcą zabić, ewidentnie jesteście ogłuszani, że tak powiem.
Joru podnosi tak palec.
Leżysz nieprzytomny, nie? Ale to nie były jakieś, nikt cię nie rozchlastał. Nie dostałeś po prostu.
Dobrze, nie dostałem gadem, tylko płazem.
Kolejny zamach miecza na Chili. Otrzymujesz 22 punkty obrażeń. Mhm. I tak kończąc ten ruch, jeszcze cios w Dragomira. To jest krytyczne trafienie. Za 62 punkty obrażeń. Możesz to zablokować tarczą, ale to ci nic nie da.
To nie jest tak, że to go zabije, bo przebije jego punkty życia?
Nie, to dwukrotnie jego próg życia. To
co Dragomir nie próbuje zabić poza tym, tak?
Tak, on, to wszystko są nieśmiertelne ciosy.
No to nie ma znaczenia, już jestem martwy.
Tak, więc już tylko ty, Chili, stoisz. Możesz jeszcze coś zrobić. Oni ewidentnie ten rycerz jest nagrzany na to, żeby biec za tym wozem i tam pozabijać wszystkich, którzy na nim są.
Ej, ale daliśmy im trochę czasu, nie?
Odjechali tak.
No, ja chcę... Ja próbuję w takim razie mimo wszystko zebrać sobie ostatnią swoją nadzieję i po raz kolejny spróbować rzucić inspirującą. To jest krytyczna porażka, więc moja inspirująca aura teraz nie tylko nie będzie inspirująca, ale też w ogóle nie mogę ją chyba przez 10 minut nie mogę jej rzucić. I następnie próbuję go złapać, żeby dać im jeszcze trochę więcej czasu. I rzucam porażkę, 25 tylko, więc próbuję go też podciąć. To już będzie mniejsza szansa na trafienie. 27 również jest porażką, więc jego poziom trudności musi być bardzo wysoki. I na tym kończę w takim razie.
Widzisz, jak już tylko kątem oka, jak ta wodna istota przemieszcza się, podnosi rękę i tak jakby od niechcenia już robi takie w twoją stronę. 24 punkty obrażeń. więc tylko ostatni wiesz, chlust wody, który z ogromnym impetem uderza cię w głowę. Koziołkujesz gdzieś w powietrzu, trafiając w ziemię. Pff. I obraz kompletnie zamiera. Widzisz ostatnim, jak mrużą ci się oczy, to widzisz dalej wóz, który dalej Quentin stara się poganiać i rycerza, który właściwie przeskakuje nad tobą i zaczyna biec za tamtym wozem. To jest ostatnie, co widzisz. Otwieracie oczy. Wszyscy jesteście poobijani, ale o dziwo wysuszeni. Leżycie w jakimś namiocie, niewielkim, na ziemi. Nie jesteście związani. Przez wejście do namiotu wpada światło, ale również stoi przy nim ta postać w masce. Dużego rycerza nigdzie nie widać. Czujecie generalnie krople wody na twarzy, tak jakby ktoś was delikatnie spryskał wodą, żebyście się obudzili. Więc tak wszyscy otwieracie oczy, obolali. Ta postać w masce stoi. Ciężko powiedzieć cokolwiek o jej mimice twarzy, jako że ani ciele, mowie ciała, bo nic nie widać. Patrzy. Mam nadzieję, że nie dostaliście zbyt mocno. Szef będzie chciał z wami porozmawiać.
Dzięki za troskę.
Wasi towarzysze uciekli. Ale jeśli nie chcecie mieć więcej incydentów, to radzę przy rozmowie z szefem pochylić głowę nisko i zrozumieć swoje miejsce. A wyjdziecie stąd z sali.
Kim jest wasz szef?
Za chwilę go poznacie. Jeżeli jesteście gotowi, mogę powiedzieć szefowi, że jesteście i zaraz was do niego przyprowadzić. Bo po raz kolejny bardzo, ale to bardzo odradzam brawury. Mam nadzieję, że się rozumiemy. No dobrze. Ona odwraca się, widzisz, że gestem komuś coś pokazuje. I chwilę czeka. Jeżeli coś chcecie jeszcze zrobić, czy cokolwiek. No ja się zamienić ze sobą.
Wyciągam miecz.
Nie macie broni.
Kurwa.
Ja zawsze mam broń przy sobie.
Dragomir, masz dalej zbroję na sobie. Nikt cię nie rozbierał.
Chciałbym się podleczyć.
Czyli też masz zbroję. Nie musicie się podleczać. Generalnie wasze blizny i tak dalej zostały kompletnie opatrzone. To komuś bardzo, ale to bardzo zależało na tym, żebyście byli żywi.
Ej, wiecie co, nie czuję się tak źle.
I najlepiej w, że tak powiem, trybie do działania. Więc ta osoba, widzicie, że patrzy przez maskę na zewnątrz. Kiwa głową, patrzy na was. No dobra, stajemy i idziemy.
Dobra, poznajmy tego tajemniczego jegomościa.
Wychodzicie z namiotu. Wciąż jest dzień, choć zaczyna powoli zmierzchać.
Czy na szacie tej istoty widzę ślady po moim mieczu? Po tym, jak dostała ode mnie raz?
Wyraźnie widzisz jedno miejsce, które jest zachlapane krwią. Jeszcze to musiał, więc nie musieli, musieliście nie być bardzo długo nieprzytomni, bo ewidentnie ta osoba nie miała czasu cały czas naprawić swojej szaty. Więc widzisz kawałek na tej niebiesko-jednolitej, taki jedno przecięcie przy boku, które jest zaczerwienione. Więc wychodzicie na zewnątrz z niewielkiego namiotu i orientujecie się, że jesteście w jakiegoś rodzaju obozowisku. Wokół jest cała masa czarnych i szarych namiotów. W dodatku całe to obozowisko jest otoczone jakiegoś rodzaju górą w ten sposób, że ze wszystkich stron jesteście osłonięci poza jedną, którą prawdopodobnie tu przyjechaliście. Widzicie nieprzyjaznie wyglądających kobiety i mężczyzn, którzy krzątają się przy jakichś ogniskach i ogólnie pracach obozowych, którzy wrogo na was patrzą. Nie widzicie na nich żadnych konkretnych insygni, jeśli chodzi o przynależność, aczkolwiek Dragomir jesteś w stanie bez najmniejszego problemu rozpoznać, że wśród nich są ludzie, którzy muszą pochodzić, tak jak ty, z Dalekiego Wschodu.
Czy poznaję ludzi z moich okolic bezpośrednio?
Ciężko ci powiedzieć konkretnie, ale na pewno z mogą być tutaj oczywiście mieszkańcy Rashomenu, ale albo sąsiednich krajów, nie? Jakby to ciężko
powiedzieć konkretnie stamtąd. Czyli widzę na przykład Tuiganów, czy coś w tym stylu?
Mówię, nie jesteś w stanie tak wprost stwierdzić po wyglądzie, ale no, na pewno pochodzą stamtąd.
Okej. Tak do siebie mówię, jak w domu.
Jednakże ta istota prowadzi was do ogromnego czerwonego namiotu, który stoi na środku tego obozowiska. Jest to kwadratowy namiot, znacznie większy, więc podchodzi, odsuwa szatę i daje wam znak, żebyście weszli do środka.
Ja tak nachylam się do reszty i mówię, myślicie, że w czerwonym namiocie mieszka czerwony mag?
Oczywiście, że tak.
Drago, wydaje mi się, że ten czerwony mag wszystkich swoich słabych ludzi zużył na Wiktorze i zostawili mu tylko silni ludzie.
Mam takie wrażenie. Czerwoni magowie mają wszystko czerwone. Mają czerwone szaty, mają czerwone namioty, piją tylko czerwone wino, wszystko kurwa muszą mieć czerwone.
To nie jest zdrowe.
Wchodzicie przez to wejście. Namiot jest przepięknie udekorowany. Dywany, które leżą nawet na ziemi, stół, na którym jakieś najróżniejsze papierzyska leżą, ładne łóżko takie z takim, wiecie, baldachimem czy czymś takim, które jest kawałek dalej. Generalnie nagle weszliście do innego świata, z lasu, do świata pełnego przepychu. Za stołem stoi mężczyzna w długiej czerwonej szacie, kompletnie łysy, ale z tatuażami pokrywającymi jego czaszkę, który bez zarostu kompletnie, który kiedy wchodzicie, podnosi na was głowę. Widzicie również, że gdzieś z tyłu tego namiotu, gdzieś w rogu, stoi ten wielki rycerz, którego spotkaliście na drodze, ale w tej chwili milczy. Czerwony mag spogląda na was. No, więc to wy mi tak nabruździliście. Jeszcze w Tribor. Nie no, podejdźcie, nie wstydźcie się. Patrzę po was wszystkich. W namiocie jest was trójka. Przy stole stoi ten mag, w rogu stoi rycerz, a wejście blokuje istota w masce. Miałem całkiem sprawnie działającą rzecz w Tribor. Ale mi trochę ją popsuliście. Na wasze szczęście i tak cały Tribor poszło z dymem. Bo inaczej dużo bardziej bym żałował, a ja, patrząc po waszych możliwościach, to nie wy raczej pobudziliście Zalto do całej tej akcji. Dobrze, że Tribor się zjerało, z drugiej strony szkoda trochę Jartaru. No, ale co było minęło. Myślałem sobie, że możecie trochę... Widzicie, że on tak podnosi głowę i tak po was wszystkich. Moglibyście trochę odpokutować za wasze działanie. Odpłacić mi, powiedzmy, dług, który u mnie zaciągnęliście, rozpieprzając moją organizację. Tak jak wspomniałem, ponieważ Tribor poszło z dymem, to nie będzie to jakaś straszna robota. Drobną rzecz, którą dla mnie załatwicie, jesteśmy kwita. Trzy po was.
Czemu my?
Bo macie u mnie dług.
Czy możemy powiedzieć nie?
Powiedzieć zawsze możecie.
No ale... to mów po prostu, o co chodzi, i nie marnujmy swojego czasu nawzajem.
Do rzeczy, podoba mi się. Niedawno w Neverwinter nasza grupka, trójka naszych magów, która się tam ukrywała, miała przewieźć bardzo ważny artefakt w pewne miejsce. Niestety grupka poszukiwaczy przygód, najemników, cholera wie, pogrzewała ich plany podczas jednego z bankietów. Dwójka z magów zginęła, trzeci trafił do niewoli. Dajcie mi. Z tego co rozumiem, kooperuje on z osobami, które nie powinny dowiedzieć się tego, co on wie. W tej chwili jest transportowany do więzienia w Dolinie Lodowego Wichru. chciałbym, żebyście wyruszyli, jeżeli uda wam się przechwycić go wcześniej w Luskanie, to przechwycić go tam, jeśli nie, będziecie mieli trudniejsze zadanie, będziecie musieli udać się do Doliny Lodowego Wichru i upewnić się, że w więzieniu, kiedy będzie czekał na wszystkie przesłuchania, nikomu już nic nie powie. Informacji, które mam, wiem, że dopiero, że wszystko się trochę przedłuża i osoby, które będą chciały go przesłuchać, jeszcze nie miały okazji się do niego zbliżyć. Więc musicie jedynie włamać się do więzienia w Dolinie Lodowego Wichru i pozbyć się zdrajcy. Potem już nigdy więcej mnie nie zobaczycie.
Czyli oczekujesz, że włamiemy się do więzienia i zabijemy Czerwonego Maga na zlecenie Czerwonego Maga. Okej. Okay.
Bardzo proste.
Myślałem, że to będzie bardziej moralnie łamiące.
No widzicie, więc wszystko się zgadza. Nie będziemy mieć tutaj żadnych problemów. Udacie się tam, włamiecie się. Mało tego, żeby wszystko pobiegło sprawnie, to moja dwójka towarzyszy, którą już zdążyliście tutaj poznać, pokazuje na nich i na tych, którzy to są. Bladewin i Zamuri udadzą się z wami.
Będą za nami leść aż do Doliny do Lodowego Wichru, mają parszywe charaktery.
Będą ubezpieczać, że wszystko pójdzie gładko.
Nie mogą tego sami zrobić? Ty chcesz wysłać tam grupę przypadkowych ludzi?
Oni są wielokrotnie potężniejsi od nas z jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego.
To prawda, ale to wy macie u mnie dług.
A oni pracują za darmo?
A to nie zależy ci na skuteczności, tylko na tym, żebyśmy my to zrobili, początkując poszukiwaczy przygód.
Na czym mi zależy, to zostawcie mi. Macie zadanie do wykonania i musicie je wykonać.
Nie, poczekaj, ale jak nas złapią, nas wezmą do niewoli i wyciągną z nas informacje o twoim planie, że mamy zabić tego maga, który jest w więzieniu.
Jak wspomniałem...
Przypadkowi ludzie, bo ja tylko dodam, że my przypadkowo zupełnie znaleźliśmy się w tej sytuacji w całym mieście. To nie jest tak, że planowaliśmy to.
On patrzy na was. Jak wspomniałem, Bladewin i Zamuri idą tam dla zabezpieczenia.
Czyli nikt nas nie zabije i nie zamknie do więzienia, tak? Ochronią nas.
Na pewno nie wydacie nikomu żadnych informacji, których moglibyście wydać.
Niedobrze, akurat piszę swoją autobiografię, w której chciałem to zdradzić.
Dobra, czy dasz nam jakieś środki na przygotowania, albo jakieś magiczne artefakty potężne, które nam w tym pomogą?
On tak wstaje i mówi... Mówmy może do rzeczy i nie owijajmy rzeczy w spraw w bawełnę. Pytałeś, czy macie wybór? Nie, nie macie wyboru. Albo to zrobicie, albo nie opuścicie tego obozu. Nie dostajecie żadnych rzeczy. Rozpieprzyliście moją organizację. I co prawda, jak wspomniałem, Tribor zginęło, ale sierżantka, której się pozbyliście, była całkiem skuteczną agentką. Mógłbym ją wysłać do innego miasta, a z tego co rozumiem, została przez was zarąbana, jak i również jej ludzie. Trochę mi zajęło umieszczanie ich w tamtym miejscu.
Słuchaj, ale Wiktor zabił twoją organizację przywiązany do krzesła, przypadkiem, po pijaku. Jakby trzeba było lepszych ludzi wysłać. Czy dostaniemy naszą broń chociaż? I tak pokazuje puste ręce.
Tak, wychodząc z obozu, ale... Patrzę na was. Powiem wprost. Nie próbujcie mnie w tym wszystkim wyruchać. To się dla was bardzo źle skończy.
My mamy zabrać Czerwonego Maga, więc...
Chętnie zabijemy nawet więcej niż jednego.
Będzie siedział w więzieniu w bardzo zimnych rejonach. Poradzicie sobie z nim.
Panie Czerwony Magu, mam pytanie. Żeby nasz plan tutaj zamordowania innego Czerwonego Maga doszedł do skutku, to czy tutaj ta dwójka, która pójdzie z nami, musi słuchać naszych tutaj wytycznych związanych z tym planem, żeby on doszedł do skutku? Muszą się stosować do...
Oni mają swoje własne rozkazy, patrzy po nich.
Ale jeśli musimy to wykonać konkretnie, no to...
Myślę, że będziecie dobrze współpracować.
Dobra, czy możemy iść już? Bo mamy ważniejsze rzeczy do roboty. Zabijanie innych czerwonych magów.
Absolutnie. Nie zatrzymuję was. I pokazuję drogę.
Jak się nazywasz?
On patrzy na was. W rzeczy samej nie przedstawiłem się. Powinniście wiedzieć, kto jest waszym pracodawcą. Igan Zelvar.
Tak słyszeliśmy to wcześniej.
Domyślam się. Dobrze, więc ja nie będę marnował waszego czasu, a wy nie marnujcie mojego. Patrzy na was, widzi, jak ten rycerz wielki wstaje i zaczyna iść.
Zawsze do usług, jeśli chodzi o mordowanie czerwonych magów.
Ha.
No, może z rozpędu zabijemy ich więcej.
Wchodzicie na zewnątrz, koło was stoi ten rycerz i postać w szacie. pokazują na was. Idziemy.
Gdzie idziecie?
Ten rycerz patrzy na was. Mięsko, nie żartuj sobie. Ignan kazał trzymać was przy życiu, ale nie powiedział, w jak wielu częściach musicie żyć.
Na pewno jak będzie nas, będziemy w większej ilości części, to łatwiej wykonamy jego zadanie. Co nie?
Nie odzywa się.
Prowadź może.
Słusznie.
Ja nie wiem, gdzie jest to więzienie.
Przed nami długa droga.
A mogę wiedzieć, jak masz na imię? Bo nie jestem przyzwyczajony, żeby wołać ej do ludzi.
Mięsko, najlepiej się do mnie w ogóle nie odzywaj. On rusza. Widzicie, jak postać w masce, która stoi z tyłu. I mówi, pokazuje na niego. Bladewin.
To jest prawdziwe imię czy ksywa? Bo brzmi jak ksywa. Taka, którą sobie
ja
samemu nadajesz.
Ja też myślałem, że to była ksywa. To już ma tak na imię?
Bo postać w masce mówi... Nie mam pojęcia i wy też nie będziecie pewnie nigdy tego wiedzieć. Mówicie na niego Bladewin.
Nie, nie będę tak mówił na niego. Zostanę przy niezwracaniu się do niego. Będzie ej.
Ta osoba w masce mija cię mówi. Tak będzie pewnie lepiej dla wszystkich. Więc wyruszacie z obozu Czerwonego Maga. Okazuje się, że nie było to daleko od... bardzo daleko od traktu. Pół godziny i wróciliście z powrotem na trakt.
Ja, jak się orientuję, to mówię do pozostałych, słuchajcie, to po co myśmy tam szli? Nie mogli nam tego powiedzieć na drodze? No. Jakby zmarnowaliśmy, niby mu się tak spieszy, bo zły czerwony mag może coś powiedzieć i zmarnowaliśmy bardzo dużo czasu na to, żeby się bić, żeby nam powiedział dwa zdania, żeby wracać z powrotem na trakt.
Czerwoni magowie nic na to są. Wszystko musi być super teatralne i musiało być wielkie, wiesz, że prowadzi do namiotu i widzimy w cieniu pana wielkiego czerwonego maga. Uuu.
Drago, wydaje mi się, że on się nie nazywa wcale Bladewin czy coś tam.
Oczywiście,
tylko
że się nie nazywa.
Na
wziął to z jakiejś Jacek taniej albo... powieści.
On idzie, jak coś, to, ten rycerz idzie daleko z przodu, a ta osoba w masce idzie w pewnej odległości za wami, więc raczej was nie słyszy, jeżeli sobie gadacie w tej chwili.
Pewnie ma na imię Jacek albo Przemek i tylko stwierdził, nie, będę mówił, że nazywam się Bladewin.
Sądząc z zachowania, to ma na imię Seba. Jakoś mi
tak
wygląda na Seba.
Kochani, to brzmi bardzo zabawnie, ale musimy pomyśleć, jak ich zamordować.
Nie możemy ich zamordować, bo mają 20 leveli więcej niż my. Wiktor.
Jestem pod wrażeniem odwagi Wiktora, nie? Dostaliśmy w pierdol, Wiktor, kurwa, jak...
To jest Wiktor, on to cały czas myśli, on myśli teraz, jak was zamordować w każdej chwili, więc co dopiero innych.
No nie wiem, Wiktor, zobaczymy, ile razy wylevelujemy, kiedy z nimi będziemy podróżować.
Miejmy nadzieję, że oni nie będą levelować z nami,
idziemy
bo
na
być
dziki,
może będą zawsze 20
dziki.
Leveli od nas więcej mieli.
Jak parku, nie? Oni nie wiedzą, co się dzieje, my musimy się na chwilę zatrzymać, zrobimy tutaj postój.
Dziki!
Tak, okay. Czekamy ten, przeszkodźmy się tam, żeby się zrespawnowały.
Bracie, do roboty, wrogę bić.
Tak. Dobra.
Chcesz powtórzyć to pytanie jako Wiktor?
Nie, no dobrze, to wszystko jest oko, nie?
Tak, tak, zostaje.
Znaczy, no chyba, że chcecie coś odpowiedzieć, przepraszam, no bo...
Jeśli chcecie rozmawiać, możecie rozmawiać i możecie rozmawiać tak, że oni was nie słyszą, jakby, to nie ma problemu.
No.
Wiktorze, właśnie. Wydaje mi się, że oni są bardzo, 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 bardzo silni. Nie mogę tego określić, bo jak patrzę na nich, to tracę zmysły i nie jestem w stanie określić ich potęgi, ale wydają mi się bardzo silni.
Niestety, czyli, ale wydaje mi się, że siłą rzeczy będziemy musieli wymyśleć, jak zerwać się ze smyczy czerwonego maga, bo może się nie skończy na tym, że będziemy zabijać jednego czerwonego maga dla drugiego czerwonego maga.
Myślę, że będzie nam łatwiej zniknąć im z oczu albo uciec w trakcie mordowania tego czerwonego maga w więzieniu tutaj. Słuchajcie, ja się martwiłem, że on nam każe coś wykraść czy coś, ale on nam każe...
Albo coś niemoralnego zrobić, ale zabicie czerwonego maga to wydaje jakby... się być takie... Wiem.
To jest zaskakująco, jestem w porządku z tym planem.
Właśnie o tym mówię. Jakieś dziecko albo coś?
Wyobraźcie sobie, że wykonamy to zadanie bardzo dobrze i będzie bardzo zadowolony i stwierdzi, że nie chce dać nam odejść, nie chce wyczyścić naszego długu. Może wymyśli sobie, że odsetki... Musimy zabić jeszcze wioskę dla niego.
To zróbmy to chujowo.
Myślę, że już wtedy będziemy na tyle doświadczeni, że pokonamy jego.
Dobrze, ja myślę, że musimy dotrzeć do tego Luskanu, tak? Bo mamy dotrzeć do Luskanu w końcu teraz.
Nie, do Neverwinter. Czekaj, do Luskanu. Gdzie teraz? A, do Luskanu. Aha, okej. Okay.
Bo czy ja dobrze rozumiem, że on będzie przez Luskan przejeżdżał, więc możemy go tam przejąć?
Jeżeli jeszcze, zdążycie, nie? Jeśli nie, to zależy jak się czas zgra, a nie możecie stwierdzić, dobra, ile wam zajmie przeprawa przez Las Neverwinter. Jeśli wam się uda, to złapiecie go w Luskanie, jeżeli nie, to...
Joru, ty masz rodzinę w Luskanie, prawda?
Tak.
Masz też jakieś znajomości oprócz swojej matki?
Mam znajomości, mam dużo znajomości i myślę, że najlepiej będzie jednak dotrzeć do Luskanu i tam załatwić tę sprawę i... Powinno nam się udać zniknąć im z oczu.
Czy mamy jakąś opcję, żeby na przykład wysłać wiadomość do Luskanu?
W tej chwili wydaje mi się, że żadnej.
Gołębiem?
Nie wiem. No chyba nie będziemy tam szli cały czas pieszo.
Jakbym mógł wysłać wiadomość, wiedziałbym, że dotrze i dostałbym jakąś powieść, zrobimy to wcześniej. Musimy dotrzeć do Luskanu.
Nie możemy zapomnieć o klątwie wilkołactwa.
Tak. Myślę, że no oni sobie przypomną.
Mam nadzieję, że oni zaakceptują to, że po drodze pójdziemy rozwiązywać klątwę wilkołactwa i w ogóle wiedzą, że chcemy iść przez las.
Jakbyśmy cię na chwilę zostawili z nimi? Czy się pełni?
Nie jestem taki pewny, czy to byłoby...
Nie wiem, czy...
Wydają się być silniejsi.
Oni się są bardzo, bardzo potężni, wiesz? No. Nawet potężniejsi od wilkołaków.
Może są tak potężni, że umią ściągnąć klątwę wilkołactwa ze mnie.
Tak, tak, pewnie zabijając wilkołaka.
A jakby ich jakoś skłócić ze sobą? Żeby się między sobą zaczęli napierdalać.
Czy my idziemy w kierunku... do lasu? Tak, jakby
tak,
w kierunku,
tak, 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 jak mieliście iść. No.
Okej, okay, czyli oni to nie tak, że oni będą zdziwieni, że chcemy iść na przełaj. Okej, okay, dobra, w porządku.
A ja mam takie pytanie, do tego Lantanu to mamy tak plus minus ile?
Luskanu.
Luskanu.
Luskanu, przepraszam.
No, kilka tygodni będzie przez las, nie? Okej, okay. Okay. To jednak nie jedziecie szlakiem czy coś, tylko będziecie przez las przebijać.
No, czyli teoretycznie moglibyśmy gdzieś po drodze znaleźć jakieś miejsce do wysłania wiadomości. W sensie, bo myślałem, no, że...
Pewnie zahaczycie o te Bajoro.
No. No właśnie, może cokolwiek, no może coś będzie, ale... No jednak, dobra, w każdym razie, no w tym w Luskanie na pewno warto byłoby załatwić jakąś zasadzkę na nich. Może nie w takim razie, nie, nie listem, ale już na miejscu, nie? Wsparcie.
Znam tam miejsce, znam tam ludzi, moglibyśmy na momencie działać. To się da załatwić, tylko musimy tam dotrzeć. Mówię z tą wiadomością. Ona dotrze tak samo jak my, więc nie wiem, czy nam to w jakikolwiek sposób pomoże. To nie będą jakieś duże odległości.
No tak, jeżeli my tylko możemy dostarczyć tą wiadomość, to ten, to znaczy, że dojdzie jak my.
Kiedy idziecie, słońce zdążyło już zajść i jeszcze cały czas idziecie, rycerz odwraca się i mówi: idziemy jeszcze w nocy, aż dotrzemy do lasu. Pod lasem się zatrzymamy. Wy w mięska musicie spać.
Dobrze, kochany. Odwraca się do reszty i... Nienawidzę go, tylko mówię: dobra, jest plan ostateczny.
Ale to mówisz to cicho, tak? Do nas?
Tak, tak, tylko do was znowu, bo będziemy tam z spodu, nie? To tak, tak mówię, wkurwiają mnie naprawdę, więc jak coś, to po prostu będziecie spierdalać, a ja wyciągnę tą igłę, zamknę się w tym świecie jakimś, czy czymś, nie wiem, co się stanie. Pamiętam, z nimi siedział i wkurwiał do końca w rzeczywistości, czegokolwiek. A to jest ostateczny plan. Jestem po prostu zły w tej chwili. Dobra, idziemy dalej.
Czyli póki co nasz najlepszy plan to jest zasadzka w Luskanie i dwie klątwy.
Tak.
No, czy moglibyście równocześnie, ty byś go dziabnął, chociaż nie, czyli wilkołactwo się przenosi, jak nie jesteś wilkołakiem? W sensie w tym momencie?
Spróbuj go ugryźć, Wiktor.
Wiesz co, Wiktor, ugryziesz mnie, stanę się wilkołakiem, zamknę się w tym świecie z nimi i będę wkurwiającym wilkołakiem.
Czyli po prostu wilkołakiem.
No, w sumie racja. Ale to brzmi jak plan. Niezbyt dobry i sensowny, ale ostateczny?
No.
Zbliżacie się do lasu Neverwinter. Jego ściana zaczyna tak tonąć troszeczkę w mroku, który rzucają drzewa. Rycerz zatrzymuje się przed wejściem do lasu, mówi: dobrze, tutaj mięska będziecie I w pewnym momencie orientujecie się, że nagle robi się dziwnie ciemno. Jakiś duży kształt. Patrzycie w górę i widzicie jakiś duży cień, który na chwilę przysłonił księżyc. Z waszej perspektywy. W jednej chwili słyszycie donośny krzyk. Uwaga tam na dole! Bum! W miejscu, gdzie stał przed chwilą jeszcze rycerz, następuje potężna eksplozja. Odrzuca was do tyłu, wszyscy lecicie na tyłki. Widzicie tylko tuman kurzu, który w nocy się wszędzie roznosi, który totalnie wpada wam do oczu. Widzicie jakiś ogromny skrzydlaty kształt pierdolnął w ziemię w miejscu, w którym przed chwilą stał jeszcze rycerz. Jesteście totalnie otumanieni, leżycie na ziemi, nie wiecie co się dzieje, w górze unosi się trawa, kawałki drewna, wszystko lata w powietrzu. Widzicie jak postać w masce stoi i przygląda się temu wszystkiemu. Oszołomieni podnosicie się z ziemi i widzicie to co było do niedawna rycerzem Bladewinem. To kawał zbroi, która przetrwała i... kończyny pozgniatane, poniszczone, gdzieś porozwalane. Generalnie została z niego kompletna miazga w miejscu, w którym był. Jedynie zbroja jakimś cudem utrzymała się bez najmniejszego problemu.
I kto teraz jest mięskiem?
Co? Obok niego, na ziemi, nieprzytomny, leży niziołek. Teraz światło księżyca, kiedy rzuca na niego dobrze, widzicie takie brązowawe, kręcone włosy, które są. Widzicie, jak on leży obok niego, zupełnie nieruszony, w ubraniu, we wszystkim, leży nieprzytomny obok.
Ja patrzę na Drago i na resztę Felgoros.
Widzicie, jednak przynosi szczęście. Albo pecha, w zależności od tego...
A ja widzę drugiego przeciwnika, który został.
Osoba w masce patrzy na was i mówi... Lepiej się zbierajcie. To go nie zabije, on wróci. W tym momencie ta osoba ściąga maskę i ściąga kaptur i widzicie kobietę w średnim wieku z siwymi, krótkościętymi włosami, z twarzą Joru, którą widziałeś całe swoje życie. Ona patrzy tak na was.
Chciałeś mnie zabić?
Nie chciałam cię zabić, chciałam cię uratować.
Ale to wyglądało bardzo realistycznie!
Robiłam wszystko, żeby wam się nic nie stało.
Jak? I to... O matko. Ej, przytulam.
Ten... patrzy na tego rycerza i mówi... Trzeba dużo więcej silniejszej magii, żeby go na dobre załatwić, ale mamy jakąś godzinę, dwie, zanim znowu się złoży. Jego zbroja prędzej czy później go zrośnie i nie jesteście w stanie jej zniszczyć, ale tak jak mówię... Z tego co widzę, dostał na tyle mocno, że możemy chwilę porozmawiać, ale potem będziecie musieli ruszać.
Jak się cieszę. A tego czy się nie spodziewałem.
Wyjaśnić, co się znajdzie?
Ona patrzy po
Joru. No jest Gnasi, czy...
Nie, człowiek.
Człowiek,
okay. Ma tak, już trochę zmarszczki ma, jest na pewno w średnim wieku, krótko ścięte, czarne włosy, ale mocno już przetkane siwizną.
Joru, chcesz nas może przedstawić?
Tak, to... Moja mama.
Dzień dobry, mamo Joru.
Dzień dobry, mamo Joru.
Patrzy po was. Dzień dobry, a raczej dobry wieczór.
Za każdym razem z fajerwerkami. O matko.
Czyli nie chciała nas pani zabić?
Nie chciałam was zabić, właśnie chciałam zrobić wszystko, żebyście
mogła
przeżyli.
Chcieć. To
okay. Nie mogliście po prostu puścić naszych towarzyszy bez jatyki?
Oczywiście, że przy tym ona patrzy na niego. Przy tym psychopacie, gdybym to zrobiła, natychmiast moja cała przykrywka byłaby spalona w jednej chwili.
Jak długo to trwa? Czy pracujesz
Może inaczej, o co chodzi? Co tu się dzieje? Dokąd idziemy? Co robisz? I jak chcesz nam pomóc?
To jest bardzo dużo pytań, Wiktor. I mówię i podchodzę do niziołka, oddalam się od
pozostałych. Jak długo będzie trwało, aż on się podniesie? Bo nie mogę tego określić w tej chwili.
Godzinę, dwie mówiła.
Godzinę, dwie. Zanim jego zbroja go znowu...
To co mamy robić? Co mamy robić w tej chwili?
Dalej kierujcie się tak, jak chcieliście, ale jeśli chodzi o tego całego maga, dobrze, że teraz wiemy, że o niego chodzi. To znaczy, że musi wiedzieć coś, co jest bardzo istotne dla czerwonych magów. Byliśmy pewni, że mam kontakt z Sojuszem Lordów. Byli pewni, że z niego wszystko wyciągnęli, ale jak się okazuje, skoro Igan chce go dalej zabić, to znaczy, że dalej musi mieć bardzo ważne informacje. Musicie dotrzeć do niego... Igan wysłał oczywiście innych zabójców. Tak naprawdę wami się tylko bawił. Chciał być okrutny wobec was i nic więcej. Bladewin miał i tak was zabić, kiedy udałoby wam się, czy nie.
My już spodziewaliśmy.
Czy on naprawdę się nazywa Bladewin? Mówię tak z daleka.
Ona mówi, nie mam pojęcia, to psychopata, który się tak przedstawia.
Joru, Joru, sprawdź może Felgolosa, czy z nim wszystko w porządku.
Już, czy się na nim nachylasz? Leży, wygląda jak leżący, śpiący niziołek, nie jest nawet poobijany.
Patrzę tylko na niego i mówię, nie, wszystko jest z nim w porządku, nawet bardziej niż w porządku.
Czy mamy go zabrać?
Ona tak patrzy.
Potrzebujemy od niego informacji.
Tak, weźcie go, będę mogła wtedy powiedzieć, że też uderzenie mnie powaliło i w tym czasie się wymknęliście.
Jeszcze zwracam do rodzicielki, mamo, ja...
Potrzebuję stówę.
Nie wiem, czy to jest super ważne w tej chwili, ale mam problem z pewną klątwą.
Klątwą?
Ale... A to będzie mieli czas, żeby o tym porozmawiać. Może
jest szansa, że zniszczy świat, ale to niewielka szansa.
Bo baba mu w głowie zamieszała.
Patrzy po Joru.
Wiem. Ale to nie, to nie było tak jak...
Gdybyśmy mieli czas, chętnie bym wszystko usłyszał, ale musicie dowiedzieć się dokładnie, co tu się dzieje.
Ja jeszcze, chcę tylko mamy przytulić mocno i ten, i tylko mówię jej do ucha... Próbuję pomóc Sakurze, ale to trwa. I puszczam ją tylko.
Czy ja mogę się przyjrzeć tej zbroi, która pozostała po tym? Jakoś coś z niej wywnioskować po tym rycerzu?
Możesz wnioskować o nim, że to było uderzenie, które zgniotło tego gościa kompletnie. Wiesz, zrobiło z niego absolutną miazgę, a zbroja wygląda tak, jakby była wyjęta, wiesz, prosto od kowala. Jakby kompletnie w idealnym stanie jest.
Ja też chciałbym się zastanowić nad zbroją tej technikalejami, jak ona działa. Czy mogę?
Więc ze strony Dragomira nie musi rzucać nawet. Ona nie jest jakaś mechaniczna czy coś takiego. Wygląda jak konkretna zbroja płytowa. Więc musisz wnioskować. Oboje wnioskujecie, że jest magiczna. A w dodatku, co więcej, przyglądacie się, jeżeli chcecie, to przyglądacie się również częścią ciała Bladewina, które tutaj się walają. One są blade jak papier. Nie macie żadnych wątpliwości, to jest nieumarły.
Nie umarły w zbroi, mówię do reszty. Magicznej zbroi. Dobra. Bierzmy Felgolosa i chodźmy.
Ona
stąd.
Mówi, poczekajcie, ja będę musiała tutaj zostać. Musicie wiedzieć...
Nie mogę cię...
Muszę wrócić do Igana, bo inaczej będzie nabierał podejrzeń, a jestem jedyną osobą, której udało się w tym czasie na tyle do niego zbliżyć, że mogę mieć na niego oko.
Okej. Okay. Dla kogo pracujesz?
Do Sojuszu Lordów.
Współpracuję z Sojuszem Lordów.
Co się dzieje w tej chwili w Luskanie?
Słuchajcie, Luskan miał jakiś czas temu dołączyć do Sojuszu Lordów. Wreszcie, po wielu, wielu latach, dostaliśmy bardzo pokaźną sumę pieniędzy, która, jak okazało się, należała do Waterdeep. Te pieniądze mieliśmy przekazać Waterdeep jako darowiznę. To pieniądze, które kiedyś defraudował Lord Neverember. Nieważne, inna historia. Mieliśmy w każdym razie przekazać im w zamian za przyjęcie do Sojuszu Lordów. Czas piractwa generalnie dobiega końca. Znaleźliśmy inne sposoby na to, aby Luskan funkcjonowało. Dzięki technologii Lantanu inni kapitanowie zaczęli robić to, co my robiliśmy, Joru, czyli nurkować w miejscach, które inne statki zatonęły, a ponieważ zatonęło ich na Morzu Ruchomego Lodu i w pobliżu bardzo dużo, pracy i bogactwa byłoby jeszcze na wiele, wiele lat. Niestety, zanim doszło do ostatniego podpisania wszystkich kontraktów, musiałem uciekać z Luskanu. W Luskanie zmieniła się władza. Z Doliny Lodowego Wichru nadeszła pewna kobieta. Różnie ją nazywają. Białą Królową, Królową Śniegu, Mroźną Wiedźmą, w zależności od tego, kogo się zapyta. Nie wiem, kim jest. Przybyła tam być może była z jednego ze szczepów tamtejszych barbarzyńców lub kimkolwiek innym, ale ogłosiła się ulubienicą Auril, Lodowej Dziewicy i patronki północy, a raczej Doliny Lodowego Wichru i starego kultu w Luskanie, którego dawno już nie... Odeszliśmy od niego, powiedzmy tyle. Przywróciła nasze mroźne igrzyska, kompletnie barbarzyński sport, przy którym półnadzy ludzie biegają po mieście i się odmrażają w kuchwale Auril. Niestety inni wielcy kapitanowie albo stchórzyli, albo ją poparli. Ja musiałem uciekać. Na szczęście miałem wystarczająco dużo kontaktów z Sojuszem Lordów, że udało mi się znaleźć jakiś sposób na to, aby działać w innych miejscach. Oczywiście Sojusz Lordów dalej jest zainteresowany dołączeniem Luskanu, patrząc na zagrożenie ze strony Amnu, cały czas nasza flota jest czymś, z czym na pewno by nie chcieli pogardzić. No ale w obecnej sytuacji sami rozumiecie.
Co z twoimi ludźmi, z moimi ludźmi? Sandra, Lister, Volta, ktokolwiek?
Większość musiała uciekać. Choć nie mam pojęcia co do wszystkich, niestety. Musicie unikać Luskanu. Przynajmniej na tą chwilę. Wszyscy wiedzą, jak wyglądasz, Joru. A historię o płomiennej róży nawet ja słyszałem. Będą mogli was zidentyfikować. A jeżeli was zidentyfikują, to użyją ciebie, żeby dorwać mnie. Cały czas jestem zbiegłą wielką kapitan. Cały czas potencjalnie stanowię zagrożenie dla obecnej władzy w Luskanie. Chcę, żebyście dalej przeprawili się przez las, ale udali się do Doliny Lodowego Wichru. Musicie ustalić, kim jest ta kobieta. Skąd tam przyszła? I skąd ma taką wielką moc? Bo już wielokrotnie ją zademonstrowała. Mamy cały czas lato, a w Luskanie jest cholernie zimno. I to już od wielu miesięcy. Nie wiem, czy to Auril jej sprzyja, czy ma skądkolwiek indziej moce, ale w dalszym ciągu jest w stanie wywoływać trwałą zimę. Nie mam nawet pojęcia, co dzieje się obecnie w Dolinie Lodowego Wichru.
A słyszałeś o bladym wędrowcu?
Ona patrzy po was.
Ona nie jest blada przypadkiem, to pani?
Nie. W sensie ma dosyć bladą cerę, ale jak wszyscy z Doliny Lodowego Wichru, którzy nie mają tam wielkiego dostępu do słońca. Nie bardziej niż inni mieszkający tam barbarzyńcy.
Bo jest tutaj taki gość, który kręci się po okolicy i nasze ścieżki z nim się krzyżowały i bardzo mieszał, używając magii wody. Hmm.
Nie, z tego co rozumiem, ona nie używa magii wody, jest jednak, ma ogromny wpływ na zimę, co legitymizuje ją jako wybrankę Auril i dlatego może znaleźć może tak dużo posłuchu.
Okej, okay. A o co chodzi z tym Iganem z Rwarem? Czemu ukrywasz się i pomagasz mu? Znaczy, pracujesz pod przykrywką?
Sojusz Lordów potrzebował kogoś, kto może się do niego zbliżyć, a ponieważ musiałem i tak uciekać z Luskanu, to mam z nimi pewną umowę. Ja pomagam Sojuszowi Lordów, a oni starają się pomóc mi odzyskać Luskan. Więc w momencie, w którym udałoby się ją obalić, na pewno byłyby wystarczające siły, które bardzo szybko mogłyby tam przybyć i spowodować, że Luskan faktycznie dołączyłby do Sojuszu Lordów, ale tak długo jak ona będzie przy władzy, dojdzie do masakry i niepotrzebnej rzezi naszych ludzi, a tego chcemy przecież bardzo uniknąć.
No, Igan z nią współpracuje, czy
nie.
Co?
Igan nie ma z nią nic wspólnego. Igan współpracuje z Amnem. Więc w tym momencie jest mu to bardzo na rękę, ale przy całym czasie, który koło niego spędziłam, jak dobrze rozumiem, z jego perspektywy to szczęśliwy zbieg okoliczności.
W jakim sensie współpracuje z Amnem?
Bardzo bezpośrednim. Czerwoni magowie mają z Amnem bardzo, bardzo bezpośredni kontakt.
Czy ja coś mogę o tym wiedzieć?
Nie. Ty jeszcze nie masz o tym pojęcia. To jest świeża sprawa.
Ja tak podchodzę tylko do całej reszty. Biorę Niziołka na ramię.
Niziołek wisi ci na ramieniu i nie przytomnie.
Podchodzę do reszty i tak podchodzę i tak patrzę na nią, wpatruję się w matkę Joru przez chwilę podejrzliwie i mówię, może się pani wódki napije. I tak szturcham Drago.
No. Specjalność Rashomenu.
Ja tak patrzę.
Patrz na Joru.
Ja tak patrzę, mam napisie. Ten raz.
A dobrze.
Ona.
Zaufaj mi.
Ona rusza ręką i z tej butelki wylatuje taki mały, wiesz, taki ten. I wlatuje jej do ust, jak przełyka.
I jak?
Porządnie.
O, no. A z nią jak?
Nie widzisz zakłóceń.
Okej.
Okay. Jest wszystko okej. Okay. Nie zwracaj na nich uwagi.
A jak tak, to chciałbym poprosić, jeśli ma pani kontakt ze Sojuszem Lordów, o pozdrowienie ode mnie, kapitana Reynarda.
Ona patrzy na ciebie. Postaram się. Jeżeli dotrzecie w dzień drogi od Luskanu. W pobliżu skrzyżowania dróg, które prowadzą do Doliny Lodowego Wichru, stoi karczma. Nazywa się Mroźny Dorsz. Przyjdźcie do tej karczmy i powołajcie się na imię, które przybrałam tutaj. Zamuri. Powiedzcie, że w tej karczmie, że Zamuri was przysyła. Mam dwójkę ludzi, których ustawiłam w pobliżu, którzy mają orientować się, co dzieje się w Dolinie Lodowego Wichru i Luskanie. Moje informacje są, jakby nie patrzeć, nie najbardziej aktualne.
Coś kogoś znam?
Nie, to agenci... Widzisz, że ona... Wszyscy widzicie, że...
Agenci?
Na chwilę... Przestaję mówić.
Mamo.
Są pewne sprawy, o których nie mogę mówić, jeśli chodzi o Luskan. Chciałem powiedzieć, że możecie im zaufać, ale powiedzmy, że możecie im zaufać w tej kwestii. To musi wystarczyć.
To agenci nieruchomości, nie kupujcie mieszkań.
Ja kupiłam już trzy.
Tak. Chujowy biznes.
Musicie im zaufać, ale nie w tym.
Ale nie w innych kwestiach. Sprzedają beznadziejnie. Nie, dobra. I tak mówię. Chciałbym móc wam pomóc więcej. Chciałbym wiedzieć coś. A! Właśnie. Słyszałem o waszych wyczynach w Tribor. Swoją drogą to niezła robota z rozwaleniem całej tej szajki Igana tam.
Miasto to nie nasze, to nie my.
Słuchajcie, jest jedna rzecz, która mnie niepokoi i bardzo chciałem ci coś powiedzieć, Joru. Nie mam pojęcia, co zobaczyłeś podczas swojej ostatniej akcji nurkowania. Nie wiem, co tam się stało, nigdy o tym nie powiedziałeś. Ale jest coś bardzo, bardzo ważnego. Tribor. Wszystko, co tam się działo, było skupione wokół artefaktu gigantów. Ale zaczęło to się dziać od momentu, w którym rzekomo Luskan znalazł artefakt gigantów na dnie morza. Tylko, że to niemożliwe.
Co niemożliwe? Nie znaleźliście żadnego artefaktu?
Nie. Kapitan Ratak, jeden z dużych, z wielkich kapitanów, przywiózł tę płytę i sama ją widziałam na własne oczy. Ale wiem, że nie mógł jej tam znaleźć. Albo przynajmniej ociekała ona wodą i miałam kontakt z jego załogą. Ludźmi, którym w miarę ufam. I naprawdę twierdzą, że faktycznie wyciągnęli ją z dna. Problem polega na tym, że było to w miejscu twojego ostatniego nurkowania. Wiem, że byłeś roztrzęsiony. Jak mówię, powiesz mi, kiedy będziesz gotowy na to, dlaczego byłeś roztrzęsiony. Ale nurkowałeś tysiące razy. Nie ma takiej opcji, żebyś przegapił to, co tam leżało. Nie ma najmniejszej opcji, żebyś schodząc na dno nie zauważył ogromnego kawału dziwnej stali.
Gdy byłem w stanie, znałem to każdy centymetr.
Nie ma możliwości, że było pod, nie wiem, pod wodorostami ukryte?
Tym rzecz, że nie było. Rozmawiałem z nurkami, którzy tam byli. To brzmi absurdalnie, ale prawda jest taka, Joru. Jednego dnia ty tam nurkowałeś i nic nie zobaczyłeś, a dwa dni później dokładnie w tym samym miejscu znaleziono zupełnie na widoku leżącą ogromną blachę z niezbadanego metalu.
Czy ktoś bardzo chciał, żeby to było znalezione w Luskanie?
Czy co, ktoś podrzucił tę blachę tam?
To brzmi absurdalnie, ale jakie jest inne wytłumaczenie?
Chciał wciągnąć w to Luskan.
Jeżeli znajdowała się głęboko pod wodą, no to musiała ją tam albo przenieść jakaś niesamowita magia, albo musiała, nie wiem, wypaść z czegoś, z jakiegoś latającego okrętu, czy czegoś takiego. Wiem, że giganty mają takie rzeczy.
Nic takiego nie zaobserwowaliśmy.
Powiem szczerze, że od początku mi się to wydawało dziwne, że artefakt ognistych gigantów się znajduje na dnie morza, czyli... To od początku było dziwne. Nawet jeśli ten artefakt gigantów, nawet nie jestem pewien, czy faktycznie jest ognistych gigantów. Jeśli kiedyś mieli w posiadaniu go w całości, no to jak oni, co oni tam pływali sobie po morzu i zgubili? Jak? Skąd się by tam wziął?
Silnego pojęcia.
Patrzy po was jeszcze. I patrzy. Widzicie, że ta zbroja, która leży, delikatnie zaczyna pulsować. Ona mówi: mamy jeszcze tylko chwilę, zanim nie powinniście ruszać dla bezpieczeństwa, ale muszę powiedzieć, i patrzy do Joru, cieszę się, że znalazłeś ludzi. Kiedy odchodziłeś z Luskanu, nie potrafiłem ci pomóc, ale wydajesz się być bardziej sobą.
Co, masz mało kolegów w domu, co, Joru?
Nie, mam akurat...
Jasne,
ilość kolegów.
Tak, masz kolegów, jasne.
Ona się odwraca jeszcze do Chili i mówi: rozumiem, że ty odpowiadasz za humor w tej drużynie.
Niestety.
Niestety tak.
Ona mówi, popatrzy po was. Radzicie sobie naprawdę nieźle. Prawda jest taka, że niewiele wam brakuje, a stanowilibyście naprawdę wielkie zagrożenie. Musicie tylko uważać czasami, czy walka jest zawsze najlepszym rozwiązaniem.
A możesz nam powiedzieć, jak dużo ty masz doświadczenia?
Ona się uśmiecha i patrzy na Joru.
Patrzę tylko. Patrzę na Wiktora.
10 level.
Możesz, Wiktor, możesz spróbować. W tej chwili. Ja cię pozbieram cię po tym wszystkim. I chcę to zobaczyć. Nie mamy jeszcze czasu.
I patrzę na Joru.
To nie ma groźba. To nie ma groźba, jakby co, nie?
Ja nie wiem.
I mówi tylko: Joru, pamiętaj tylko, żeby ćwiczyć.
To.
Ona cały czas pokazuje i znowu zakręca i widzisz, jak woda lekko tak okrąża Joru i wraca do jej ręki. Powinieneś to umieć już dawno temu.
Próbowałem. Próbuję cały czas. Nie jest takie łatwe.
Dobra, zbierajmy się, bo będziemy mieć jakiegoś nieumarłego orka na ogonie za chwilę.
Dobra, słuchajcie, ja mam niziołka, on się może zmienić w smoka w każdej chwili na ramieniu i tak poprawiam go i
będziemy mogli na nim polecieć.
Ona mówi: zmylę trochę jego drogę. Wasi towarzysze przy okazji. Byłam w stanie zrobić wystarczająco dużo zamieszania, że byli w stanie się oddalić. Aczkolwiek wydaje mi się, że widziałam jeszcze, kiedy Bladewin, widzisz, że ona też to mówi z takim, jakby to było bardzo dziwne, kiedy Bladewin akurat był zbyt zajęty roztrząsaniem tego, że nie mógł sobie pokroić mięska, nie zauważył, kiedy oni wykręcali, więc prawdopodobnie spotkacie ich, jeżeli pójdziecie do Bajora. Zresztą pokazuje nawet ślady. Te kolejny są stosunkowo świeże. Prawdopodobnie przejeżdżali tędy niedawno.
On jest nieumarłym, ale wydawało mi się, że w pewnym momencie przestraszył się, chociaż minimalnie, kiedy walczyliśmy, w sensie przynajmniej zareagował jakoś. Wydawało mi się, że nieumarli są raczej niewzruszeni.
Nie, Bladewin jest wyjątkowy. W sensie ma mózg. Może nie ma go za wiele, ale jest w stanie myśleć. I jeżeli mogłem założyć, to pewnie jest pod spodem wielkim tchórzem. Jak tylko spotkałby kogokolwiek, to faktycznie byłby w stanie go na dobre załatwić i pozbyć się magii z tej zbroi. Nie jestem tego pewny, ale zakładam, że Igan to właśnie potrafi i dlatego mu służy.
Mam nadzieję, że uda ci się wytłumaczyć.
No, o to mnie się nie martwcie.
Ja tylko podchodzę i nie mam teraz czasu i wiem, że nie mamy czasu, ale chciałem wcześniej wrócić do domu i zobaczyć, co tam się dzieje. Tyle rzeczy widziałem i naprawdę próbowałem znaleźć Kazdana i pomóc Sakurze w jakikolwiek sposób. Czy masz jakieś informacje, co się z nim dzieje? Straciłem jakikolwiek dostęp do informacji przez ostatni okres, cokolwiek.
Ona się nachyla i mówi cicho: Kazdana spróbuj znaleźć tak czy inaczej, ale twoja siostra jest bezpieczna. Sojusz Lordów... Jak dla informacji, twoja siostra jest uwięziona, ale Sojusz Lordów tak naprawdę...
Cały czas we wrotach?
Tak naprawdę znajduje się w zupełnie innym miejscu, w którym na wszelki wypadek, którego ci nie zdradzę, ale tak naprawdę znajduje się w ochronie świadków, tak to nazwijmy.
No.
Jest bezpieczna.
Znajdę go, tak jak obiecałem. Naprawdę chciałbym z tym zostać dłużej.
Też bym chciała, Joru, ale ja muszę wracać, a ty masz swoją robotę. Spotkamy się jeszcze.
Uważaj,
na pewno.
Uważaj, masz na siebie uważać. Naprawdę nie mam wielu rzeczy na świecie i naprawdę uważaj.
Widzicie, że ona przytula Joru?
Jeszcze
raz przytula Joru. I jeszcze odwraca się i patrzy na Chili i wskazuje niziołka na twoim ramieniu. I na niego też uważajcie. Jeżeli to jest ten, kto myślę, że to jest, to możecie mieć z nim jeszcze bardzo ciekawe przejścia.
Tak, jest tak możliwe.
Uważaj, naprawdę nie mam iść z tobą? Nie, nie mogę, dobra.
Rusza i ona patrzy na was i mówi do was wszystkich. Dbajcie o niego.
On o nas dba.
O, tak klepie o Joru po ramieniu.
Dbajcie na Wiktora.
Dobra, ruszajcie. On wkrótce się złoży. I widzicie, że znowu zakłada maskę. I nakłada kaptur. I znowu ciężko byłoby jakiekolwiek rysy powiedzieć.
Mhm. No to ruszamy.
Zanurzacie się w Last Neverwinter. Z dziwnym niziołkiem na ramieniu, idąc Chili.
Drago tak mówi do swoich towarzyszy, tylko nie dawajcie mu mojej wódki. Wiemy, że jest zmiennokształtny, okej? Okay?
Ha! Kto by pomyślał, że odpowiedź na pytanie Joru, znasz ją? Będzie brzmiało tak, to moja mama. Mamy nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszamy do materiału bonusowego na Patronite i czekamy na wasze komentarze. Aha, i na Patronite powinny być też już dostępne materiały bonusowe do poprzedniej przygody, nasze notatki Oskara itd., więc sprawdźcie to też. Dobra, tyle od nas dzisiaj, trzymajcie się, pa pa!